super, bo to było takie odkrycie, wow, wreszcie będziemy mogli mówić o metodach rozpoznawania płodności jako o jednym z ważnych elementów diagnostycznych w przyczynowym leczeniu niepłodności. Przestaną się z nas wyśmiewać, że to są jakieś głupoty, że to jest jakiś luz, że to jest jakieś no, prehistoryczne opowiadania, że no w ogóle to już nauka dawno od tego odeszła. No i ja zaczęłam o tym mówić, no, oczywiście no jeszcze tylko z tego, co tam przeczytałam trochę, już internet był, więc trochę można było doczytać, ale były strasznie drogie te kursy, tak koszmarnie drogie, że to było nierealne i ja też się buntowałam przeciw temu. Właśnie dlatego, że pracowaliśmy bardzo dużo, nieodpłatnie po prostu i stowarzyszenie i wszystkie te organizacje pro, może no pro-life, ale też te organizacje uczące metod, edukaj, po prostu pracowały praktycznie za nic, tak? Po prostu byli to ludzie, którzy byli ideowcami, którzy no po prostu chcieli i się angażowali. No i tutaj mam po prostu takie jeszcze świadectwo, bowiem w dużej mierze przyczynił się ostatecznie do tego mojego wyjazdu ksiądz świętej pamięci Andrzej Rębacz. Po prostu on był wtedy krajowym duszpasterzem rodzin. I on dał mi pieniądze, dużą część tych pieniędzy. Ja je schowałam i powiedziałam sobie, że ja nie będę chciała tych pieniędzy i pojechałam mu oddać te pieniądze za jakąś tam pół roku czy coś, gdzie te kursy też nie były co 5 minut, więc to trzeba było poczekać. A ten ksiądz powiedział, że absolutnie mi tych pieniędzy nie będzie brał, że mam tam jechać, mam się tam uczyć. No oczywiście ja płakałam, że gdzie ja się nie mogę takiego czegoś zrobić. Po czym jedna z koleżanek, którą w ogóle w czasie przygotowywania kursu instruktorskiego poprosiłam o przetłumaczenie książki, którą dostałam o naprotechnologii, która stała się ostatecznie pierwszym instruktorem z kolei modelu Crichton, załatwiła resztę pieniędzy przez po prostu jakiś dawca, który jest do dzisiaj anonimowy, więc nie wiem, kto to dał. No i pojechałam na ten kurs rzeczywiście z dr Szczawińską, też taką naprawdę ikoną, niezwykłą osobą, lekarką z Krakowa, która no, jest troszeczkę ode mnie starsza i też właśnie w tym nurcie pro-life od lat działająca. I z dr Natalią Suszczewicz, która była takim moim dzieckiem, można powiedzieć, ponieważ ja, ona zawsze mówi, ale ja to w pełni potwierdzam, że w związku z tym licznymi właśnie moimi zaangażowaniami i konferencjami ruszyliśmy też na fakultety i mieliśmy dla studentów fakultety. I ja, no nieświadomie bardziej lub mniej, podobno powiedziałam coś takiego do tych młodych studentów, kochani, jeżeli Państwo się w to nie zaangażujecie, no to kto się w to zaangażuje? I ona dokładnie zrobiła tak, jak zrobił Hilgers, ale o tym za chwileczkę, ponieważ co chcę tylko powiedzieć, że uznałam, wiecie Państwo, że moje zaangażowanie w tą naprotechnologię to jest zasługa między innymi mojej babci i tego, gdzie mieszkaliśmy, bowiem mieszkaliśmy w bardzo takiej biednej dzielnicy krakowskiej Podgórze, a na górce znajduje się taka mała parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Ojców Redemptorystów. I oto dowiaduje się znowu nowych ścieżek, że tamtędy chodził Jan Paweł II do sanktuarium świętej Faustyny, która jest mi tak bliska. A ta babcia po prostu co środę to tam ciągnęła tą malutką Ewusię na wszystkie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ja to ksiądz Rębacz po tylu latach, on właśnie jest tym redemptorystą, który ofiaruje mi te pieniądze, żeby w ogóle na ten kurs pojechać. Uważam, że to po prostu nie jest przypadek, tak? Że po prostu ta moja babcia, która też była dla mnie takim niezwykłym wzorem takiej wierności właśnie Bogu, modlitwie, różańcowi, po prostu no, stała się jakąś taką drogą do. No i w tej drodze, proszę Państwa, jeszcze takie różne osoby niezwykłe, jak ksiądz no, niezwykły, arcybiskup Henryk Hozer, który tu się pojawił i który się bardzo otworzył na te właśnie działania stowarzyszenia, który nas bardzo wspierał, który mówił, że Hilgersa zna jeszcze jak miał krótkie spodenki, bo on ich tych wszystkich, Billingsów, Hilgersów, kogo tam jeszcze,
spod Kiplejów,
bo on się interesował tym i on jeździł na zjazdy, na konferencje i on po prostu na tym etapie, wiecie, rodzenia się po prostu tych ludzi. I wspomniałam Państwu, że po prostu ludzie biorą sobie do serca pewne rzeczy, prawda? I Hilgers w takim no, niezwykłym, właśnie bardzo poruszającym dla mnie świadectwie powiedział, że no, był wtedy studentem, kiedy Paweł VI ogłosił Humanae Vitae. I po prostu w Stanach było takie trochę poruszenie, że to jest coś ciekawego, ale może to jest coś głupiego, ale to jest coś do niczego. I on po prostu w ogóle poszedł do biblioteki i wypożyczył to Humanae Vitae, gdzie ta pani tam gdzieś szukała i nie mogła tego znaleźć i tak dalej. I wreszcie tam zobaczył to, zaczął to czytać i powiedział tak. Paweł VI otwarcie i wprost zaapelował do naukowców i lekarzy, by zajęli się poważnymi badaniami w tej sprawie. Miałem wrażenie, że papież mówi do mnie, ej, ty, Tomasz, zajmij się tym. I zająłem się tym. I wiecie, to było naprawdę no, niesamowite, tak? I ja po iluś tam latach, poprzez właśnie zaangażowanie w tym naszym stowarzyszeniu nauczycieli, które z kolei jest takim maleńkim ogniwem europejskiej organizacji, która zrzesza takie organizacje, które właśnie zajmują się edukacją, nauczaniem tych metod rozpoznawania płodności, zorganizowali na 50-lecie Humanae Vitae zjazd, taką mini konferencję, na której miałam przyjemność być w Breszcie, w miejscu narodzenia, urodzenia właśnie Pawła VI. Który dopiero wtedy zrozumiałam, jaki poniósł ogromne konsekwencje tego, co mówił, prawda? Z czym my się też cały czas spotykamy, z tą tak naprawdę no, walką dobra ze złem, cywilizacją życia z cywilizacją śmierci. Cały czas przychodzą do nas młodzi, nowi ludzie, którzy zmagają się z tym, no, być czy mieć, co wybierać, co ważniejsze. I z jednej strony mam przywilej ogromny być po prostu lekarzem niezwykłych rodzin wielodzietnych, 5, 6, 10, 12-osobowych i są tacy wśród nas, którzy są lekarzami, jak doktor Tom, na przykład Maciej Barczętewicz, który też poszedł tym tropem właśnie Hilgersa, stworzył wspaniałą przychodnię, macierzyństwo i życie, pomaga pacjentom, pomaga ludziom, ale sam jest ojcem 11, a właściwie na pewno w większej ilości, bo mieli jeszcze kilka poronień, nie wiem, czy znacie ich historię. I jedno dziecko zaadoptowali na początek, ponieważ byli przekonani, że nie będą mieli dzieci. A Pan Bóg obdarzył ich taką niezwykłą ilością dzieci. Radosław Maksym, który obecnie jest już profesorem, ma 8 dzieci. Więc ta hojność onieśmiela, tak? To otwarcie, to wzięcie tych słów tak naprawdę bardzo, bardzo głęboko sobie do serca. Więc już zmierzając ku końcowi, bo to lepszy długo jest ta moja... No to po prostu chcę powiedzieć, że takim ostatnim świętym, który mnie zafascynował i tym już zakończę, stał się święty Paweł. To znowu było związane z tym, że właśnie dzięki tym wyjazdom tego Europejskiego Instytutu, nie zawsze tam byłam w stanie jeździć, też doświadczyłam bardzo wiele hojności właśnie ze strony tych członków, żeby móc pojechać i w dodatku, żeby również wziąć swoje córki, no bo po prostu nie byłoby nas na to stać, tak, żeby one mogły coś zobaczyć. I ostatni zjazd był na Malcie, był w przepięknym takim ośrodku, no bardzo skromnym, ale takim niezwykłym ojców jezuitów, gdzie no, po prostu sobie wyszłam na taki spacer, tam jest niesamowicie sucho, wiecie? Państwo, miałam wrażenie, że jestem w ogrodzie oliwnym po prostu, bo było tylko oliwki i niesamowita taka sucha, spieczona ziemia. I zorientowałam się, że przecież to jest ziemia, gdzie rozbił się święty Paweł. Ja się nagle tutaj znalazłam i tak jakbym była w tym ogrodzie oliwnym, trochę mi się to skojarzyło z różnymi wydarzeniami w moim życiu. I też z oczywiście cierpieniem Pana Jezusa, ale również z taką konstatacją, że wybiorę tego Pawła jako jakiegoś pewnego przewodnika na ten etap, ponieważ teraz jednym z takich ważnych przedsięwzięć, które próbujemy robić, to jest po prostu de novo reedycja książki profesora Troszyńskiego, która była taką książką, można powiedzieć, no jedyną dla tych, którzy zajmują się zdrowiem prokreacyjnym, rozpoznawaniem płodności, zrozumieniem tej relacji pomiędzy, tak? Ale to była ostatnia edycja w 2009 roku. Ale ostatecznie, czemu to prowadzi? służymy miłości, o czym dzisiaj też ksiądz mówił. I tutaj też ty, Grażynko, coś powiedziałaś o tej miłości na koniec, chyba tak mi się wydaje. I ja sobie po prostu uświadomiłam, że w sumie całe to jakoś nasze życie jest zatopione w tej miłości, też takiej przebaczającej, bo trudne są różne wydarzenia życiowe. No, też są trudne właśnie te nasze czasami relacje z pacjentami, ale ostatecznie przecież służymy tej właśnie najważniejszej. Tutaj taki cytat, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I w szpitalu, w którym pracuję, żeby to zamknąć, no to wiecie Państwo, że jest to szpital ze stuletnią tradycją, który został zbudowany przez bogatego Żyda w związku z tym, że zmarła mu żona przy porodzie, która miała na imię Święta Zofia, miała Zofia na imię, a szpital został nazwany na jej cześć Świętej Zofii, a przecież Święta Zofia to wiara jej siostry, jej córki, wiara, nadzieja i miłość.